jako właśnie punkt wyjścia, to chciałabym się skoncentrować teraz na tym, co mówi załącznik 13 do konwencji chicagowskiej, ponieważ strona rosyjska w swoim raporcie wielokrotnie powołuje się na to, że śledztwo prowadzi zgodnie z załącznikiem 13. Czyli jak gdyby naszą podstawą odniesienia do załącznika 13 jest oświadczenie strony rosyjskiej, że śledztwo smoleńskie zostało przeprowadzone zgodnie z normami, procedurami i standardami załącznika 13. Także na razie wyjmijmy ten z tej szerokiej problematyki prawnej ten jeden aspekt, że Rosjanie mówią, że prowadzą śledztwo według załącznika 13. Ja w swojej prezentacji będę chciała Państwu pokazać punkty i aspekty, w których śledztwo to łamie w sposób ewidentny normy załącznika 13, jak również będę chciała uczulić Państwa na możliwości, jakie załącznik 13 daje stronie polskiej, która w terminologii załącznika 13 jest państwem rejestracji statku powietrznego. My jesteśmy państwem rejestracji statku powietrznego. Także odnośnik do państwa rejestracji znaczy do Polski w tym wypadku. Chciałam zwrócić uwagę, że załącznik 13 rozwijał się razem z konwencją chicagowską od 1944 roku i można powiedzieć, że on stanowi zbiór powszechnie obowiązujących norm i standardów w przypadku prowadzenia śledztwa międzynarodowych katastrof lotniczych. Także jest to niewątpliwie nawiązanie do zbioru praw zwyczajowych. A chciałabym zacząć od paragrafu 3.3 na temat ochrony dowodów, czyli mówimy o odpowiedzialności państwa miejsca zdarzenia, w tym wypadku Federacji Rosyjskiej. Państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony dowodów i odpowiedniego zabezpieczenia statku powietrznego i jego zawartości przez czas niezbędny do przeprowadzenia badania. W takim wielkim skrócie jeszcze chciałam tutaj podkreślić, że odpowiednie zabezpieczenie obejmuje ochronę przed dalszymi uszkodzeniami, dostępem osób nieupoważnionych, kradzieżą i zniszczeniem. Także jak widzicie Państwo, jest jednoznaczne odwołanie się w normach zwyczajowych, jak również w załączniku 13 do ochrony dowodów w wypadku badania katastrof lotniczych. A teraz tak, również właśnie ten paragraf, można powiedzieć, rozdział trzeci załącznika 13, daje stronie polskiej bardzo szerokie możliwości. Tutaj chciałabym to zacytować. Pamiętajmy, państwo rejestracji, czyli Polska. Jeżeli ze strony państwa rejestracji wpłynie prośba, aby statek powietrzny, jego zawartość oraz wszelkie inne dowody pozostały nietknięte do czasu zbadania przez pełnomocnego przedstawiciela państwa, które zwróciło się z taką prośbą, państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu spełnienia tej prośby. To jest oczywiście język trudny, prawny i niewygodny, ale krótko mówiąc, strona polska miała prawo zwrócić się o możliwość przeprowadzenia pełnych badań we własnym zakresie zgodnie z normami załącznika 13 i Federacja Rosyjska miała obowiązek dopuścić stronę polską i udostępnić jej wszelkie możliwe badania według tego artykułu. A następnie, tutaj jest niezwykle istotny punkt, ponieważ jak wiemy, walczymy o zwrot wraku i najwyraźniej wszelkie siły polskie, zagraniczne i dyplomatyczne na razie nie są w stanie osiągnąć żadnego progresu w kwestii zwrotu wraku. Natomiast załącznik 13 zawiera specjalne odniesienie do tej problematyki. Mianowicie, państwo miejsca zdarzenia zwalnia spod nadzoru statek powietrzny, jego zawartość i wszelkie jego części, kiedy tylko przestają być potrzebne do badania i przekazuje je osobie lub osobom wyznaczonym w odpowiednim trybie przez państwo rejestracji. W tym celu państwo miejsca zdarzenia ułatwia dostęp do statku powietrznego, jego zawartości oraz wszystkich jego części. Także chciałam tutaj jeszcze raz mocno podkreślić, czyli ten nadzór zwalnia, kiedy wrak przestaje być potrzebny do badań. W tym miejscu warto przypomnieć, że śledztwo Maku zostało zakończone w styczniu 2011 roku z momentem ogłoszenia końcowego raportu. Można powiedzieć, że od stycznia 2011 roku wrak powinien być zwolniony spod nadzoru Federacji Rosyjskiej. Następnie przechodzimy do rozdziału, który dotyczy warunków badania wypadku lotniczego. To są wszystkie punkty rozdziału piątego. I tutaj ten paragraf pokazuje, jakie możliwości strona polska miała według tego załącznika 13, które nie zostały wykorzystane. Państwo miejsca zdarzenia podejmuje badania okoliczności poważnego incydentu statku powietrznego. Państwo to może przekazać prowadzenie badania w całości lub w części innemu państwu lub regionalnej organizacji badającej wypadki lotnicze na podstawie wzajemnego porozumienia i zgody. Jak państwo widzicie, tutaj jest nawet nie tylko Federacja Rosyjska mogła przekazać stronie polskiej prowadzenie całości bądź części śledztwa, ale mogła również dopuścić przedstawicieli europejskich organizacji badania wypadków lotniczych. I takie uprawnienia załącznik 13 umożliwia. A następnie tutaj, jeżeli chodzi już o bardziej szczegółowe aspekty, jeżeli jest to możliwe, dokonywane są oględziny miejsca wypadku, badania szczątków statku powietrznego oraz zbieranie oświadczenia świadków. I teraz jako zalecenie do tego punktu, państwo powinno zapewnić, aby w trakcie każdego badania prowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika istniał nieograniczony, niezwłoczny dostęp do wszystkich materiałów dowodowych. Jeżeli chodzi o sekcję zwłok, to załącznik 13 ma następujące unormowanie. Państwo prowadzące badania wypadku z ofiarami śmiertelnymi organizuje przeprowadzenie pełnej sekcji zwłok załogi i w szczególnych okolicznościach zwłok pasażerów oraz załogi pokładowej przez anatomopatologa, najlepiej posiadającego doświadczenia w badaniu wypadków. Sekcję należy przeprowadzić niezwłocznie i w pełnym zakresie. Bardzo istotne. Zalecenie normy międzynarodowej, zwyczajowej i załącznika 13. Powszechnie znane i stosowane. Uprawnienia pełnomocnych przedstawicieli. Ja nie wchodzę tutaj w szczegóły, że strona polska mogła wyznaczyć swojego przedstawiciela. Jak wiemy, był nim pan Edmund Klich, który był autoryzowanym przedstawicielem strony polskiej przy komisji MAK-u. I pan Klich mógł wyznaczyć swoich doradców zgodnie z normami załącznika 13. Także strona polska mogła delegować akredytowanego przedstawiciela, pana Edmunda Klicha, plus jego doradców. I ten artykuł tutaj odnosi się właśnie do doradców pełnomocnych. Doradcom pełnomocnym pełnomocnych przedstawicieli zezwala się na uczestniczenie w badaniu pod kierownictwem pełnomocnych przedstawicieli w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia efektywnego udziału tych przedstawicieli. Bardzo istotne. Czyli pan Klich i jego ludzie mieli wszelkie prawo do uczestniczenia w badaniach. Następny punkt tego artykułu mówi bardziej konkretnie określa, co pan Klich i jego ludzie mogli robić. a mogli w zasadzie robić wszystko, co chcieli. A mogli udać się na miejsce wypadku, zbadać szczątki, uzyskać informacje od świadków, zaproponować przesłuchanie we własnym zakresie, posiadać pełny i niezwłoczny dostęp do istotnych dowodów, uzyskać kopię wszystkich stosownych dokumentów, udział w odczytywaniu zarejestrowanych materiałów, udział w czynnościach badawczych poza miejscem wypadku, takich jak badanie części, prezentacje techniczne, testy, symulacje, udział w spotkaniach związanych z postępami badań, łącznie z dyskusjami odnoszącymi się do analizy, ustaleń, przyczyn, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Oraz mogli składać własne wnioski dotyczące różnych elementów badań. Jak Państwo widzicie, załącznik 13 daje nam bardzo szerokie możliwości uczestniczenia w prowadzeniu śledztwa. A teraz tak, to co jest bardzo istotne i co jest również niezwykle bolesne, a jak wiemy, ja tutaj nie odnoszę się do tego, że wiadomo, że naszych przedstawicieli nie dopuścili, wiadomo, że myśmy żadnych wniosków nie składali, bo to są rzeczy, o których żeśmy dzisiaj cały dzień mówili. Ja tylko mówię, jakie mieliśmy prawa, których nie wykorzystaliśmy i jakie prawa zostały pogwałcone w tym procesie, prawda? Bo zakładam, że pewne rzeczy są dla Państwa oczywiste. I także pogwałcenie załącznika 13 w kwestii niedopuszczenia polskich przedstawicieli do udziału w badaniach jest rzeczą ewidentną i ja nie będę na tym temacie się koncentrować. A drugim takim ewidentnym problemem, z jakim się spotykamy w kontekście załącznika 13, to jest fakt, że zostały sporządzone polskie uwagi do wstępnego raportu MAK zgodnie z procedurą załącznika 13. Załącznik 13 wymaga, żeby strona prowadząca badania przygotowała raport wstępny, a następnie przedstawiła do ustosunkowania się do raportu wstępnego ten raport stronom zainteresowanym i oczywiście na pierwszym miejscu państwu rejestracji, czyli Polsce. Krótko mówiąc, i rzeczywiście Rosjanie tak zrobili. Przygotowali raport wstępny i dali nam 60 dni na ustosunkowanie się do ich raportu. Myśmy przygotowali, przedstawiciele komisji pana Millera, przygotowali polskie uwagi do raportu MAK. Zdatowane były grudzień chyba, o ile pamiętam, 2010. Były złożone w terminie 60 dni zgodnie z procedurą załącznika 13 i te polskie uwagi do raportu MAK podważały większość ustaleń technicznych raportu MAK, jak również wnosiły o podobne sformułowanie przyczyn wypadku. Krótko mówiąc, strona polska zakwestionowała przyczyny katastrofy według raportu rosyjskiego, według raportu MAK-u. Okay? I teraz tak, co się dzieje? W styczniu 2011 mamy konferencję prasową i strona rosyjska ogłasza swój raport, prawda? Swój raport, ignorując całkowicie polskie uwagi do tego raportu. A co na to załącznik 13? I tu właśnie ten artykuł 6.6.3 o tym właśnie mówi. Państwo prowadzące badania wysyła do niżej wymienionych państw projekt raportu końcowego z propozycją wyrażenia w możliwie krótkim czasie istotnych i uzasadnionych uwag do tego raportu. I wysyła tutaj, ja tylko wymieniam, państwo rejestracji i państwo operatora, ponieważ te dwie kwalifikacje nas interesują, jest ich tam więcej. I teraz tak, jeżeli państwo prowadzące badania otrzymuje uwagi i w ciągu 60 dni od daty tego udostępnienia, tego wstępnego raportu, to, i to jest bardzo dla nas istotne, albo zmienia projekt raportu końcowego, włączając do niego treść otrzymanych uwag, bądź na życzenie państwa przekazującego uwagi załącza te uwagi do raportu końcowego. Okej? I jak wiemy, strona rosyjska nie zrobiła ani jednego, ani drugiego. Po prostu zignorowała. Czyli pogwałciła załącznik 13. A tutaj chciałabym jak gdyby tylko zasygnalizować, bo wszyscy to wiemy, że raport końcowy MAK jest nierzetelny pod każdym względem. A tu są tylko niektóre przykłady, że zawiera sprzeczności, pomija istotne informacje, forsuje tezę nacisku na pilotów, zawiera niepełne lub nieczytelne dane techniczne, ograniczoną analizę ostatniej fazy lotu. Przede wszystkim jest niezwykle, jest ogromna dysproporcja w analizie stanu psychicznego pilotów, który jest niezwykle rozbudowany i stanowi główną część tego raportu, z praktycznie zminimalizowaną częścią technicznej analizy tej katastrofy. Krótko mówiąc, skoro piloci działali pod naciskiem i byli nieracjonalni, to w zasadzie co się tam od strony technicznej stało, to w ogóle jest nieistotne. Taki jest, można powiedzieć, taka jest wymowa tego raportu. I teraz tak, ponieważ jak wiemy, przyczyna katastrofy leży według oficjalnej wersji po stronie błędu pilota, który działał pod naciskiem generała i oczywiście w obecności prezydenta, który wywierał naciski. Jak wiemy, ta teza, szczególnie w stosunku do generała Błasika, jest niezwykle dla nas bolesna, wręcz obraźliwa. I co jest istotne? Istotne jest, że niedawno miało miejsce bardzo ciekawy wywiad, nie wiem, czy to do Państwa trafiło, ale pan Igor Mintusow, który był konsultantem Komisji Rosyjskiej MAK do spraw politycznego marketingu, w rozmowie z jednym z polskich dziennikarzy ustosunkował się do tezy nacisku pijanego generała na pilotów. Czy co, już czas mija? Okej, okay, rozumiem. Dobrze, ja już w zasadzie kończę. Okej, okay, dobrze. Ustosunkował się. I teraz tak, co jest ważne, że właśnie Mintusow mówi, że istnieje pewne pole do swobodnej interpretacji. Tak było właśnie z głosami nagranymi na czarną skrzynkę Tupolewa. Mogły należeć do danej osoby, a mogły należeć do kogoś innego. I tutaj jest właśnie to pole do swobodnej interpretacji. Chciałam na to bardzo zwrócić uwagę. Jeszcze dwa mam slajdy, już muszę kończyć. No nic. W każdym razie chciałam powiedzieć, że to pole do swobodnej interpretacji. Bardzo ważna rzecz, ponieważ w raporcie MAK-u pojawia się stwierdzenie, on się wścieknie. W tłumaczeniu rosyjskim naszego transkryptu jest stwierdzenie, on się wścieknie kilkakrotnie. Okazuje się, że Instytut Zena nie potwierdził, żeby kiedykolwiek takie stwierdzenie padło. Więc tutaj mamy te swobodne margines interpretacji, który został posunięty na tyle, że zostały zawarte słowa uwiarygodniające tezę presji, które nie miały miejsca. Także to jest ogromnie istotne i co chciałam powiedzieć jeszcze, że po oficjalnym stanowisku prokuratury, że nie ma dowodów na obecność generała Błasika w kokpicie, nadal dzisiaj i wczoraj się pojawiają stwierdzenia, ale może był. Co się dzieje? Mamy insynuacje na niekorzyść strony polskiej. Natomiast pan Mintusow stwierdził, że jak jest pole interpretacji, to on ma prawo interpretować to na korzyść Rosji. To były jego stwierdzenia. I ostatni slajd, nawiązując, wychodząc niejako z załącznika 13, na bardziej szerokie spojrzenie na sprawę. Sytuacja, w jakiej żeśmy się znaleźli, to według mnie to jest luka prawna. Śledztwo smoleńskie zostało wtłoczone w lukę prawną, blokuje bądź eliminuje wszelkie mechanizmy egzekwowania należytego wykonania umowy, jeżeli nawet założymy, że ona była ustna. Ta forma prawna uniemożliwia nam egzekwowanie czegokolwiek, jak również uniemożliwia nam odwołanie się gdziekolwiek, ponieważ te dwa mechanizmy nie zostały zabezpieczone w związku z tym, że ta umowa została zawarta jako umowa ustna. I dlatego takie działanie jest działaniem na szkodę interesu Polski. Dziękuję.